Cześć.
Cześć.
Jak masz na imię?
Sofia.
Sofia, okej. Okay. Gdzie to jest Sofia? Dziółkowska. Ale to, że Dziółkowska jest mniej ważne. Ważne jest, że na imię Sofia. Wiecie, co znaczy Sofia? Mądrość Boża, tak? To jest greckie słowo mądrość Boża. Także tak wygląda mądrość Boża. Poprosiłem ich tutaj, żeby po prostu przyszli, bo będzie to potrzebne jako ilustracja do dzisiejszego kazania. OK, podziękujmy Sofii. Dziękujemy. OK. Dobrze. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci, Ojcze, że możemy go spędzać w Twojej miłości, Panie, w Twoim Słowie. Dziękujemy Ci, że możemy go spędzać w Twojej obecności. Ojcze, proszę Cię dzisiaj, błogosław nas, Ojcze, w tym Słowie, w tym czasie, który mamy razem i w czasie wspólnoty i społeczności, którą będziemy mieć po tym krótkim kazaniu, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś wśród nas. Udziel nam swojej chwały i swojej mocy w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli
Amen.
Tytuł mojego dzisiejszego słowa jest tyle mądrości, ile miłości. Wiecie, są różne koncepcje na mądrość, tak? Mamy wiele sposobów, żeby to rozważyć. I Biblia bardzo dużo mówi na temat mądrości, na temat poznania. I ja bym chciał... Czekajcie, bo coś tutaj się dzieje niepokojącego dla mnie. A nic, on tu poszedł przesłuchać. Wow. Janek, szok. Coś się dzieje. Co? Nie. Wolno. Tylko tak. A ty też, tak? To zdjęcia jeszcze rób. Okej, okay, dobrze, trochę się rozproszyłem. Dobrze. Także mądrość, ok? Tyle mądrości, ile miłości. I dzisiaj chciałbym to całe słowo oprzeć tylko na jednym fragmencie z Biblii. Znaczy drugi też taki podam, ale on jest mniej ważny. Natomiast wszystko właściwie chciałbym oprzeć na jednym fragmencie ze słowa z listu Jakuba, 3:17-18 wiersz. No i przeczytam tutaj z Biblii Tysiąclecia. Mądrość, to jest to greckie Sofia, mądrość zastępująca z góry jest przede wszystkim czysta, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Więc mądrość Boża, mądrość, która wstępuje od Boga z góry na swoje dzieci, ma pewną charakterystykę. Bardzo często w kościołach czyta się fragment z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział, pieśń o miłości. I ją znamy, czytana jest na ślubach i innych tego typu uroczystościach i w kartkach wysyłana przez ludzi, którzy się kochają. Natomiast tutaj jest bardzo podobny taki hymn, krótszy troszeczkę, ale mówiący o mądrości. Wiecie, byłem pobudzony, żeby to słowo powiedzieć, ponieważ... odczuwam od lat, że my ludzie ewangelicznie wierzący, którzy lubimy się naszą Biblią, lubimy skręcać do takiego rowu, do takiej, przekraczać taką skrajnie drogi. Jest to związane z tym, że w otoczeniu ludzi, którzy nie wiedzą biblijnie, szukamy argumentów, szukamy argumentów, żeby przekonać innych i siebie do tego, co jest słuszne. I niestety to się bardzo często zdarza, że to nasze umiłowanie poznania Biblii, poznania właśnie Bożej mądrości, która jest zawarta w Słowie, prowadzi nas do tego, że nie wiadomo kiedy wykraczamy za tą mądrość i przekraczamy jej biblijne granice. I jeżeli przekraczamy te granice, które są tutaj wymienione w tym 17 wierszu, to przekraczamy faktycznie granice mądrości i już jesteśmy poza mądrością, którą daje Bóg. Teraz to słowo tutaj, Sofia, mądrość, jeszcze zanim przejdziemy do tej listy, ono jest użyte na przykład w takim fragmencie w Ewangelii Mateusza, w 11 rozdziale, 19 wierszu, kiedy Jezusa oskarżamy o to, w jaki sposób On... zadaje się, czy postępuje z grzesznikami, z ludźmi kompromisu, z ludźmi niemoralnymi, z ludźmi nieczystymi dla Żydów. On powiedział tak: przed syn człowieczy je i pije, a oni mówią o to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość, i to jest to samo słowo greckie sofia użyte, usprawiedliwiona jest przez swe czyny. I teraz wiecie, każdy z nas ma jakąś definicję mądrości i narody mają swoje definicje mądrości. Tak? Mądrością Niemców jest porządek. Dobrze. Mądrością Rzymian jest prawo i siła. Tak? Mądrością Greków jest filozofia. Tak? Każdy naród ma coś, co w swoim systemie kulturowym, w swoim systemie wierzeń uważa, że mądrością jest. I teraz każdy z nas ma jakieś dziedzictwo też, nosi na sobie i kiedy poszukuje Boga, kiedy czyta Biblię, to również przez ten pryzmat, jakby przez pewnego rodzaju okulary o określonym kolorze czy określonym filtrze, patrzy na Biblię i to, co przyjmuje, zdaje mu się być często mądrością, ale może się okazać, że tą mądrością nie jest. Bo mądrość, która przychodzi od Boga, ona jest zawsze zanurzona, jest pełna przede wszystkim, nie jest wyrywkowa, nie jest tylko mądrością Japończyków, tak? Co by moglibyśmy nazwać mądrością Japończyków? Dyscyplina, podporządkowanie się, tak? Każdy naród po prostu byśmy mogli w ten sposób poznać. Więc miłość Boża przede wszystkim jest pełna. Zawiera w sobie wszystkie mądrości narodów, ale dla nas, chrześcijan, przede wszystkim jej pierwszą emanacją nie jest poznanie, ale jest powiedziane, że ona się objawia przez usprawiedliwione czyny, przez prawe, sprawiedliwe czyny. Tutaj jeszcze chciałbym wam podać, nie wiem, czy to dobrze widać, jest, ze słownika biblijnego to słowo w Grece, w jaki on sposób może być tłumaczona. Zręczność, biegłość, umiejętność, znajomość, umiejętność życia, zdrowy rozsądek, mądrość życiowa, wiedza, mądrość, nauka, uczynność nawet. Uczoność, tak? I więc poznanie, które jest płynące ze Słowa Bożego, które jest mądrością, u Boga nigdy nie jest teorią, w którą my wierzymy. Niestety bardzo często w zborach właśnie w ten sposób rozmawiamy. Mówimy, bracie, jakie ty masz poznanie? Mówię, no moje poznanie. Moje poznanie. No, porozmawiajmy. Zobaczcie tutaj, zobaczycie tutaj, to i na ten fragment wcześniej z Ewangelii właśnie Mateusza, to u Boga mądrość, ona od razu wydaje owoc w postaci zachowania, w postaci postawy serca, wydaje owoc w relacji do drugiego człowieka. I nie ma mądrości, jeżeli nie ma miłości. To tak w skrócie z tego mojego tytułu, tego kazania. Tak? Więc teraz zobaczmy sobie w takim razie, w jaki sposób ten list Jakuba charakteryzuje tę mądrość. Pierwszy fragment, pierwszy, który przeczytaliśmy, był z Biblii Tysiąclecia. Drugi jest z naszej tak zwanej Brytyjki. Przeczytam i później jeszcze trzeci fragment, trzecie inne tłumaczenie. To jest z Biblii Warszawskiej, czyli Brytyjki. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I teraz ostatnie tłumaczenie, to jest z Nowej Biblii Gdańskiej, której używam ja i Zbyszek Walc. I ktoś, kto jeszcze sobie zakupił tutaj. A mądrość z góry przede wszystkim jest czysta, potem usposobiona pokojowo, łagodna, uległa, pełna litości oraz szlachetnych owoców, bezstronna i nieobłudna. Zaś owoc sprawiedliwości jest rozsiewany w pokoju tym, którzy czynią pokój. Tak więc mamy tutaj wymienionych 8 charakterystyk Bożej mądrości. Czym się charakteryzuje Boża mądrość, tak? Więc pierwsze, tutaj mamy 8 ich wymienionych, możecie sobie zrobić notatkę albo w Biblii to sobie ponumerować, jak wolicie. Pierwsza rzecz, która jest wymieniona w tej liście, jest powiedziane, że ta miłość jest, mądrość jest czysta. Tak? Jest czysta. To jest bardzo ciekawe, ponieważ mądrość humanizmu polega na tym, że ona zajmuje się wszystkim. Badaniem i czystości, i nieczystości. Dyskutuje o tym, co jest według Boga święte i również dyskutuje o tym, co według Boga jest skalane, grzeszne. Bada to i chce o tym rozmawiać. Widzicie, my jako chrześcijanie powinniśmy dociekać rzeczy i badać wszystko, o czym mówi Słowo Boże. Natomiast pierwsza rzecz, która jest bardzo ciekawa, jest taka, że ta mądrość jest czysta. Tak? Czasami jak chrześcijanie ze sobą rozmawiają, nie będę się długo zatrzymał w tym punkcie, ale już to kiedyś mówiłem tutaj na kazaniu. Pamiętacie, ilustrowałem to czymś takim, że rozmawia dwóch chrześcijan i zaczynają tak przeklinać sobie. Tak. Rozmawia coraz nowsze przekleństwa, tak? Za je różne takie. Młodzież się posuwa do bardzo... Lubi po skrajniach jeździć, więc... I kiedyś właśnie w takiej rozmowie się zapytałem kogoś, czy to jest w porządku i ktoś mi powiedział, że to jest w porządku, bo on nie jest religijny. Pamiętacie? I to jest okej. Okay. Spokojnie. Mam Bożą mądrość, która jest pełna miłosierdzia. Tu przeskoczyłem parę punktów. Ale jednak ja bym cię zachęcił, czy to, o czym myślisz, czy mógłbyś o tym myśleć, stojąc przed Bogiem. Albo czy to mądrością, którą rozważasz, byś był w stanie rozważać z kimś innym, drugim człowiekiem, bratem czy siostrą, stojąc, gdyby trzecią osobą był Bóg i gdyby się przysłuchiwał tej rozmowie. Wiecie, my jesteśmy tak autonomiczni w naszym człowieczeństwie, że mówimy sobie, co ja sobie myślę, to jest moja sprawa. Prawda jest taka, że nasze myśli nie są neutralne dla nas. One wpływają na nas. Budują. Myśli budują argumentację. Myśli budują, sprawiają, że wyciągamy wnioski. Jeżeli jesteśmy do czegoś przekonani, to zapada w naszym sercu i zostaje na długo. I później, jeżeli to pozostaje w naszym sercu, to może być raniące dla innych. Więc mądrość Boża, jeżeli masz jakąś mądrość, jeżeli coś wiesz, to ona przede wszystkim jest czysta. Tak? Jest czysta. Możesz o tym rozmawiać z Bogiem. Spokojnie. Możesz o tym rozmawiać z drugim człowiekiem i wiedzieć, że go nie gorszysz. No może jeszcze jedna ilustracja. Ja jestem pastorem, tak? Czy pastor myśli? To jest kontrowersyjne pytanie. Ale raczej większość uważa, że myślę, więc pójdźmy za tym. Pójdźmy za tą demokracją bezpośrednią. Myśli, że? Okej. Okay. I teraz tak. Wiecie, ja sobie myślę różne rzeczy. Nie. Czasami, jak ja sobie myślę, to strach pomyśleć, co ja sobie myślę. Natomiast, kiedy jestem wśród wierzących, jestem w kościele, to nie wszystko, co sobie myślę, mówię. Odsiewam. Dlaczego? No bo nie chcę, żeby ktokolwiek był pokalany. Teraz zauważyłem jeszcze coś takiego, że myślę sobie różne rzeczy. Jak jestem w gronie ludzi, z którymi się dobrze czuję, z facetami takimi nie młodszymi ode mnie niż 10 lat na przykład, to sobie pozwalamy mówić o bardzo różnych rzeczach. Zauważyłem też, że ciekawe jest, że jak ludzi w ogóle nie znam i oni nie wiedzą, że jestem pastorem w pociągu na dłuższej trasie, czuję się bardzo swobodny. A, ciekawe. A co teraz? Widzicie, my cały czas żyjemy przed Bogiem. Tak? Cały czas żyjemy przed Bogiem. Cały czas On widzi nasze serca i On wszystko o nas wie, przenika nasze myśli. Przenika wszystko to, co my uważamy, że to jest nasza mądrość. Czasami jak ludzie się spotykają, to może będzie jeszcze ilustracja do innych rzeczy tam dalej, ale dwóch chrześcijan się spotyka i mówi, słuchaj, i tak postawa podwójnie zamknięta.
wrócisz.
Ja swoje wiem. I to jest jakaś mądrość tego człowieka, to co on tam wie. Ale przed Bogiem by tak nie stanął. Tylko byłby bardzo taki... Poddał to do oceny, do prześwietlenia Bogu, tak? A tak naprawdę, już tak wchodząc trochę może w mistykę i w przeżycia na granicy śmierci klinicznej, to często się wydarza tak, że człowiek natychmiast wie, co, kiedy spotyka Boga, co w jego myśleniu, jego mądrościach jest właściwe, a co Bogu się absolutnie nie podoba. Już nie tylko w kategorii argumentacji, ale na podstawie tego pierwszego określnika Bożej mądrości. Tak? Czyli czy to jest czysta myśl? Czy to są czyste myśli? Podoba wam się?
Tak.
Ja na przykład też zobaczyłem coś takiego, że na przykład jeśli chodzi, bo czystość to też nam się bardzo kojarzy, od razu idziemy też w stronę tych myśli związanych ze sferą seksualną, tak? Pożądliwości i tak dalej, czystość. To jest bardzo dobry kierunek, bo to właśnie też między innymi o tym mówi. Ja mam coś takiego. Jeżeli ja mogę o czymś porozmawiać swobodnie z moją żoną, to są myśli czyste. No, może dlatego, że mam taką żonę. Może jakbym miał inną i mógłbym z nią wszystkim porozmawiać, może to już nie by było. Ale z nią wiem, że to są myśli czyste. Ja widzicie, to jest... Zawsze jest po prostu ta ocena tej mądrości. Ludzie mówią, że są mądrzy, ale niektórzy będą bali się w niektórych okolicznościach o tym mówić. Dlaczego? Bo ich sumienie zaczyna sygnalizować, że dobra, myśli myślami, ale tu nie ma się czym popisywać, tak? I to jest właśnie to, że jeżeli jesteś prawdziwie mądry, to przede wszystkim te myśli są czyste, są piękne. Tak? Pamiętacie jakiś czas temu, nie wiem, czy to było z pół roku, czy coś takiego, mówiłem o tym, że takie słowo zapomniane w kościele to jest cnota. Tak? Cnotliwe życie. To jest po prostu coś pięknego, to jest coś, co się Bogu podoba. Niewinność. Tak? Przychodzenie do Boga jak niewinne dziecko, które pewnych dziedzin w ogóle nie dotknęło, nie zna, nie poznało. Tak? Dziewiczość. To jest po prostu coś pięknego. Więc dobrze, nie zatrzymujmy się tutaj, ale pójdźmy dalej. Drugie określenie to jest skłonna do zgody, miłująca pokój, usposobiona pokojowo. To jest bardzo ciekawe, ponieważ jak wiecie, jeżeli mamy do czynienia z jakimkolwiek poznaniem, to ono, jeżeli jest dobrym poznaniem, i to myślę, że uniwersytety wypracowały też jakieś modele czy jakieś środowiska naukowe, to co jest tą mądrością, jest poddawane pod ocenę innych. I wiecie, ludzie naprawdę mądrzy, ludzie z tytułami naukowymi, oni nie obawiają się publikować swoich badań. Są strony internetowe, są specjalne magazyny, Science na przykład, taka bardzo, bardzo znana zachodnia publikacja, też są jakieś krajowe, gdzie ludzie po prostu publikują to, co poznali, po to, żeby móc to poddać ocenie. I teraz bardzo ciekawe jest, w jaki sposób się odbywa rozmowa na ten temat, na temat tej mądrości. Ona się odbywa poprzez to, że inni ludzie czytają i poddają krytyce to i publikują swoje oceny tego. Tak? Lub podważają te badania. Wiecie, ja nigdy nie słyszałem o czymś takim, że między naukowcami odbywają się takie gorszące zajście, jak na przykład moglibyśmy widzieć w świecie polityki. Wiecie, prawdopodobnie naukowcy są bliżej mądrości Bożej niż politycy. Ponieważ Boża mądrość, ona jest skłonna do zgody, do szukania zgody, jest taka, że jest nacechowana miłowaniem pokoju. Tak? Też pamiętacie takie kazania, głosiłem racja czy relacja. Tak? Czego my pragniemy? Racji czy relacji? Boża mądrość szuka przede wszystkim relacji. Jest wiele wersetów, które o tym mówią. Biblia mówi o tym, żeby z młodym lub słabym w wierze nie wdawać się w dysputy, które mogą zgorszyć jego wiarę, ale przyjmować go takim, jakim jest, na poziomie objawienia, na jakim on dzisiaj jest. Bo może się okazać, że możemy zniszczyć jego duchowe życie przez to, że będziemy go raczyć oczekiwaniami, którym on nie jest w stanie sprostać na dzisiaj. Pamiętam, Kiedyś tak do mnie dotarło, słyszałem o tych nawróceniach w Afryce i właśnie tam nawrócił się jakiś człowiek, okazało się, że ma 5 żon. I przyszedł po prostu do pastora, co teraz? I pamiętam, jakie objawienie do mnie dotarło, no później jakoś to zostało rozwiązane, ale później sobie pomyślałem, no a co Biblia o tym mówi, o takiej sytuacji? Przecież jak był Nowy Testament, no to takie sytuacje były na porządku dziennym prawdopodobnie. Jak zajrzymy do Starego Testamentu, no to już w ogóle. W czym problem? I teraz się okazuje, czy nasza mądrość prowadzi do pokoju, do zgody i jest nastawiona pokojowo. Bardzo, bardzo często, już pomijam fakt, a może podkreślać powinniśmy fakt, że bardzo często to, co my uważamy mądrością, nawet nie ma umocowania w słowie jednoznacznego. Tak? A my już po prostu, jest to dla nas punkt do obstrzału innych, tylko dlatego, że jest to jakaś ludzka tradycja, czy tradycja pewnego wyznania, czy kultura pewna po prostu wyznaniowa. I my już na tej podstawie jesteśmy w stanie do innych strzelać. Wiecie, dzisiaj mamy wolne media i do nas dociera bardzo dużo różnych argumentów. Chrześcijanie dyskutują na tematy polityczne, ja też, nie unikam ich, mają swoje wyrobione zdanie na temat partii politycznych, mają wyrobione zdanie na temat nauki, na temat GMO, na temat ACTA, cenzurowania internetu, mają swoje opinie na temat wolności, na temat legalizacji narkotyków, na temat, mają swoje zdanie na temat dostępności broni palnej i chrześcijanie o tym rozmawiają. W internecie masz kilkuset znajomych, którzy zamieszczają bardzo różne linki do różnych treści i ten znaczek lubię to zmusza cię do zagłosowania bądź nie. I wszyscy jesteśmy umieszczeni w takim sosie wydawania opinii. Teraz zbliżył się czas Bożego Narodzenia, więc choinka znowu stała się tematem rozmów wśród ewangelicznych chrześcijan. Ile diabła w świerku i po prostu, a może diabeł jest tylko w bombkach, a w świerku nie i tak dalej. I to jest po prostu temat rozmowy i bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ostatnio bardzo fajna rzecz, bo ja akurat nie byłem pierwszy raz w historii naszego pobytu tu w Warszawie, nie byłem na Wigilii Pastorskiej, bo się rozchorowaliśmy i nasza niańka też nie mogła przyjść do dzieci i w ogóle wszystko padło i po raz pierwszy nie byłem. I następnego dnia było piękne zdjęcie ze spotkania pastorów, pary i od razu ktoś po prostu swój komentarz. Łubudu, no bo w tle była choinka. Prawda? Jak sobie myślałem, o jak dobrze, że nie byłem na tej Wigilii. Wiesz, jeżeli spotkacie jakiegokolwiek chrześcijanina i on ma swoje opinie, to niech sobie je ma. To nie jest żaden problem. Wiecie, Jezus zachęca nas i Słowo Boże nas zachęca do tego, żebyśmy przede wszystkim przyjmowali człowieka. Jeżeli spotykamy się z innym człowiekiem, który nie potrafi przyjąć drugiego człowieka, jeżeli ten nie potrafi przyjąć jego racji. Rozumiesz, że warunkiem, że ja ciebie przyjmę i zaakceptuję, jest to, że ty musisz uznać moje argumenty, to jest znak, że ta osoba nie chodzi w miłości Bożej, a w związku z tym jej argumenty nie pochodzą do końca od Boga i to, czym ta osoba emanuje, nie jest Bożym rodzajem miłości. Amen? I to wiecie, są te wszystkie tematy, w których jest pełno w internecie, tak? Dotyczący wszystkiego po prostu. Od łupków, od gazu łupkowego na małżeńskach gejowskich kończąc. Wszystko. O wszystkim możesz rozmawiać. Ale pytanie jest, czy przyjmujesz? Cię zauważyłem też taką tendencję u niektórych polityków. Z żoną o tym rozmawiamy, bo ona studiuje rzeczy związane z psychologią. Ja zauważam, że niektórzy politycy są wręcz psychopatyczni. Oni po prostu są po prostu jak Marcin Luther do potęgi N tej silnia razy N do potęgi. Po prostu oni po prostu stoją, tak stoję, inaczej nie mogę! Nie mogę! To był taki tekst Lutra, jak stanął przed cesarzem po prostu, niemieckim, że po prostu, i to był początek jego prac. Tak stoję, inaczej nie mogę! I akurat w jego przypadku to było wszystko właściwe, bo on powiedział, tak mówi Słowo Boże, ja po prostu nie odejdę, usprawiedliwienie jest z łaski, przez wiarę, po prostu koniec, nie ruszam się stąd. Tak? Ale jeżeli usprawiedliwienie jest z łaski przez wiarę i ja naprawdę załapałem, że ono jest z łaski przez wiarę, to ja teraz jestem napełniony łaskawością i ja po prostu tą łaskawość Bożą chcę zaoferować każdemu i każdego przyjmuję w tej łasce, bo dzisiaj on może nic nie wiedzieć, może robić najgłupsze rzeczy, może po prostu być umazany w grzechu od czubka głowy do czubka stóp, a ja go przyjmuję, ponieważ jego nie zbawi jego doskonałość i świętość, ale zbawi go miłość Boża. I on potrzebuje tego, to przyjąć, tak? Więc widzicie, to jest cecha Bożej mądrości, że ona jest skłonna do zgody, miłująca pokój. I wiesz, i to jest bardzo ważne, bo w każdej rozmowie, jeżeli ją prowadzimy, powinniśmy sprawdzać nasze serce i sprawdzać też, co się dzieje z naszym słuchaczem. My często jesteśmy tak po prostu filozoficznie, mądrościowo greccy, że nas to w ogóle nie obchodzi. Nie obchodzi mnie to, jak ja się czuję. Wszystko już się we mnie gotuje. Już czujesz zaraz mówalne, ale nie, bo jestem chrześcijanin. I my myślimy, że dalej my stoimy na Bożym gruncie i nasze argumenty są, pochodzą od Ducha Świętego. A one przestały pochodzić od Ducha Świętego w tym momencie, kiedy to się zaczęło z tobą dziać. Teraz jesteśmy z moją żoną 20 lat po ślubie. W lutym będzie 21. Super, nie, kochanie? Daliśmy radę. 3 siódemki, 3 razy 7 to już jest. Ale pamiętam taką rozmowę, to było gdzieś jakieś, byliśmy około 10 lat po ślubie, albo nawet mniej, z 8 czy 9. I z taką parą pastorską rozmawialiśmy. I tak właśnie o tych kłótniach i tak dalej, o tym. I ten pastor, z którym rozmawialiśmy, on mówi, a to u nas w małżeństwie tak samo było, tak samo było. Tak samo było, to ojejku, Iza, ty to jak normalnie, moja żona, jesteś normalnie, ty Marek, normalnie, tak mi przypominasz, nie wiem, tak. To też jest takie właśnie niefajne, jak takie coś się słyszy. Ja mówię, no dobra, ale jak sobie poradziliście? Jeden pastor mi mówi tak, mówi, wiesz co, bo ja odkryłem, to jest takie proste objawienie, ale odkryłem, że do kłótni są potrzebne zawsze dwie osoby. Więc jak jedna dezerteruje z kłótni, i zostaje tylko ta jedna, to już nie ma miejsca na kłótnię. Ja mówię, co, i tak dezerterowałeś? Mówi, tak. Mówi, a co robiłeś? Na przykład mówiłem, jak chcesz, to się kłóć z sobą. Mówi, ale wiesz, no... Nie, no, to nie działało. Po prostu szedłem na spacer. Wiesz, więc pierwsza rzecz, sprawdzasz siebie, co się z tobą dzieje. Masz argumenty. Rozumiesz? Może tak. My gejom ślubów nie dajemy. Ale słuchaj, no ja ci ludzie chcą, że... Nie dajemy. Już po prostu... Nie dajemy! A on tam... No ale słuchaj, no może... Nie podchodź bliżej. Nie poklepuj mi po plecach. Już jesteśmy poza mądrością, tak? Mnie kiedyś ktoś zapytał, czy my dajemy śluby gejom. Ja mówię, wiesz, ja to bym dawał. Niektórzy z was już tak... Ja mówię, wiesz, ja bym dawał, bo ja to lubię, jak ludzie tak ze sobą w zgodzie i tak w wierności są i tak chcą być sobie wierni. I na długo... Ale czemu wy chcecie tego ślubu? No bo my chcemy sobie być wierni, bo nie chcemy już tak z siebie zdradzać wzajemnie. I chcecie ślubu, chcecie, żeby takie przymierze, żeby się nie zdradzać. No, ja mówię, to jest... No ale nie mogę. Czemu nie możesz? No bo to jest, wiesz, to Biblia. Ja w Biblię wierzę, wiesz, ona pokazuje, że to nie da rady, no. To jest chyba dobry kierunek. Bo jeżeli ja jestem zanurzony w Bożym pokoju, skłonny do zgody, miłujący pokój, nastawiony, usposobiony pokojowo, to znaczy, że moje argumenty płyną od Ducha Świętego. A nie płyną po prostu od oskarżyciela, braci. Przychodzi diabeł. Diabeł przychodzi mi. Powiedz mu,
że cię mdli, jak tego słuchasz, powiedz mu.
I to, i wiesz, i ciebie. I wszystko by się zgadzało, ale to nie jest Duch Święty. To jest oskarżyciel braci. Mimo, że teraz oskarża nie braci. To jest szatan, tak? Prowadzi do niepokoju, do niezgody. Więc sprawdzasz swoje serce, czy jest zanurzone w pokoju? To jest wskazówka do mądrości? Jeżeli jest niespokojny, powiesz, no ale to, ale wiesz, tak, tak argumenty nagle skąd wziąć? Serce niespokojne i co, no? No wiesz, jak już dzisiaj, jak teraz nie masz mądrości, to już za późno, no. No nie możesz teraz tak, Duch Święty, przyjdź, przyjdź, bo mu lutne, przyjdź. I już jest za późno. Wiara nie przychodzi w tak, chyba że dar wiary, ale wiara przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego i trzeba sobie poletka obsiewać każdego dnia na temat uzdrowienia, pomyślności, tego, że Bóg się o mnie troszczy, zabezpiecza moje sprawy. To jest systematyczna praca i wtedy, kiedy stajesz przed problemem, to wtedy patrzysz, ile wiary już masz w swoim sercu, tak? To jest zasada siania, rzęcia, pola, uprawy, czterech gleb. I z mądrością jest bardzo podobnie. Kiedy w momencie, kiedy już jesteś z kimś i musisz się siłować na to, kto jest mądrzejszy i już pokój znika w twoim sercu, to już jest czas, żeby się poddać. I powiedzieć, nie wiem. I to twoje nie wiem jest Bożą mądrością. Ponieważ to twoje nie wiem jest usposobione pokojowo, miłujące pokój i skłonne do zgody. Wiecie, internet jest w ogóle świetną dla mnie ilustracją w ostatnim czasie, bo ja w ogóle zobaczyłem, że jestem bardzo internetowy. Bardziej niż kiedykolwiek byłem. Zaczynam się pomału bać. Kiedyś się bałem telewizora, pokonałem to. Teraz się zaczynam bać internetu, będę musiał to pokonać. Ale zamieściłem jakiś tam link na temat Izraela, że popieram Izrael. I po prostu... I ktoś mi tam po prostu zrobił dopisek, bo to było akurat na tym moim, na tej stronie facebookowej, gdzie każdy może się dopisać, bo to jest otwarty, bo to jest ten Marek Ciesiłka pastor, nie Marek Ciesiłka, prywatna osoba i wara ode mnie, tylko ten Marek Ciesiłka pastor, proszę, pastor online. I tam ktoś po prostu podważył moje myślenie i tam jakieś linki wsadził. Ja wziąłem. Mówię... Najpierw była ta Boża mądrość i mówię, dobrze, nie mam czasu, później przeczytam, to się odniosę. I miałem czas do tego przeczytać. Następnego dnia ten sam gość już czekał na mnie. Oj, coś nie ma po prostu, nie ma odpowiedzi, chyba argumentów zabrakło. Ja mówię, nie, no co za fanatyk, mówię, rozluźnię to troszeczkę. Napisałem, hej, przyjaciele moi drodzy, którzy czytacie również tego, Boże, odpowiedzcie temu panu, bo może macie jakieś dobre argumenty, a dalej nie przeczytałem tych, bo nie miałem czasu. I za chwilę jego się pojawia podpis, że no, widzę, że mądrości zabrakło, już szukamy pomocy u innych. No może ktoś odpowie, byłoby warto, ja bym chętnie poczytał. No, po prostu, to mi lutuje, ja tu taką gwiazdę Dawida piękną wywiesiłem z wersetem biblijnym po prostu, że ich kocham. A tu, ale mówię, dobra, spokojnie, hallelujah, peace, Sofia. Następnego dnia trzy linki do trzech innych gazet. Jakiegoś magazynu palestyńskiego, anglojęzycznego. Jakieś tam coś jeszcze. I po prostu... Ja mówię, dosyć. Napisałem. Proszę mi na mojej stronie nie uprawiać propagandy palestyńskiej. Kończę rozmowę. Jak sobie myślę? Dobrze. Tego samego dnia na innej społecznościówce, na Twitterze, ten gość, ten sam, zaczyna nowy wątek. Bo wyobraźcie sobie, spotkałem takiego gościa, który ma otwartego fanpage'a, na którym każdy może pisać swoje opinie, że mi napisał, że ja uprawiam propagandę palestyńską. I tam ludzie zaczynają z nim pisać i rozmawiać. Czytał to jest myślę, no ale bigo stracił. Nie dość, że tutaj nie wyprowadziłem człowieka na prostą drogę i odpowiedziałem na argumenty, to teraz mi się jeszcze obrywa po głowie, bo tu napisałem, żeby mi tu propagandy nie uprawiał. No ale on ma rację, przecież ten fanpage jest otwarty. Jakbym nie chciał tych komentarzy, to mnie zablokował, a ja ich nie zablokowałem, tylko... I taki byłem. Ja sobie, Boże, co teraz zrobić? Daj mi mądrość, no. Ale to już za późno. Już świat czyta! 1000 znajomych na Facebooku, 2000 znajomych na Twitterze, wszyscy czytają!
Nie mam zdrowia.
Napisałem do tego Wala i mówię, słuchaj, no pogadajmy, poniosło mnie. Przeczytam sobie te linki. Napisał. Rozmowę uważam za zakończoną, bo wykazujesz niezwykle zamkniętą postawę. Mówię, no koniec, po prostu nie dam rady. No to poczekałem. Jakiś tam argument dobry znalazłem, taki propalestyński, taki mieszczący się w granicach rozsądku. No i to zalinkowałem, jemu pokazałem to, oznaczyłem go, że on sobie przeczytał. Coś tam uśmieszek mi odesłał. No i w końcu jakoś się odblokował. Musiałem wykazać się otwartą postawą. Blokował się. No i później już sobie normalnie rozmawialiśmy i do dzisiaj sobie rozmawiamy. On dalej pozostaje na bezbożnych, niebiblijnych postawach propalestyńskich. Ja na dalej biblijnych, prawdziwych, proizraelskich. Ale przynajmniej wróciłem do mądrości Bożej. Okay? Bo mądrość Boża przede wszystkim jest pełna zgody, miłująca pokój, usposobiona pokojowo. Amen? Czasami Bóg będzie ci podsyłał takich ludzi, żeby sprawdzić, jak mądry jesteś. I wiecie, to jest po prostu niesamowite, bo prawdopodobnie gniazdem i wylęgarnią pychy w naszym życiu jest właśnie umysł człowieka. Ja wiem. Ja rozumiem. Głupi nie jestem. Pod górkę do szkoły nie miałem. Nie jestem idiotą. Nie mam żółtych papierów. I teraz, jeśli ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, to nie tak. To jest pierwsze, co się w nas odzywa. Byliśmy na urodzinach mojej mamy. Moja siostra mówi, wiesz co, Marek, mama ostatnio jakoś tak po prostu zauważyłem tego, że jak zaczynamy coś rozmawiać, to ona pierwsze co mówi, to mówi nie. Myślałem, że to tak dzieci mają takie. Jeśli faktycznie rozmawiamy, bo ja mama coś tam mówi, nie. Ja patrzę na moją siostrę, mi siostrę. Później oczywiście w rozmowie mama mówi, tak. Ale wiesz, jest nie. Wiesz, Bóg będzie takich ludzi przysyłał do ciebie, do życia, którzy będą mówili, głupi jesteś. Wiesz, komuś głosił Ewangelię, chciałby mówić, słuchaj, zbawienie jest tylko w łaski, przez wiary, z Biblią musisz się nawrócić. Mówi, pogięło cię? I wtedy wiedział, ile ty masz Bożej mądrości naprawdę. I pamiętaj, że pycha lubi się tam wylęgać w tym miejscu. Tak? A mądrość Boża jest pełna pokoju, miłująca pokój, usposobiona pokojowo i skłonna do zgody. Następna rzecz. Jest ustępliwa, łagodna. Tak? To jest trzecie. Ustępliwa, łagodna. Taka jest mądrość Boża. Czyli gotowa do tego, żeby ustąpić. Żeby uznać czyjąś rację. Mądrość grecka nie jest ustępliwa. Po prostu to jest definicja i koniec. To jest po prostu, to jest aksjomat. I później mamy te doktryny akurat w kościele rzymskim mamy tak to ustawione. Mamy, czy mieliśmy, czy jakkolwiek. Że po prostu, jeżeli coś jest doktryną, jest to zapieczętowane przez wypowiedź ex-katedra papieża lub przez jakiś sobór zatwierdzone, jako obowiązująca doktryna, to jest zasada taka, że to jest stanowisko, z którego się nie można wycofać nigdy. Więc jak raz uznaliśmy, że jest czyściec na przykład, to już jest koniec wszelkiej rozmowy. Skąd się wzięła ta postawa? Ona się wzięła właśnie z myśli greckiej, z filozofii, gdzie budujemy konstrukcję argumentów, rośnie nam budowla i już cegieł żadnych nie wyjmujemy z tego. Tylko po prostu brniemy, bo nie jesteśmy ustępliwi. Jak jest w myśli żydowskiej? W myśli żydowskiej jest tak, że po prostu bardzo różnie. Dlatego Żydzi nie doszli do dogmatyki. Tak, do czegoś takiego, żeby po prostu ustanowić. A ci, którzy weszli w dogmatykę, ten bardzo ortodoksyjny, rabinistyczny nurt judaizmu, ten właśnie zanurza się coraz bardziej w ciemność. Ponieważ nie ma miejsca na ustępstwo. Wiecie, im młodsza jest nasza chrześcijańska wiara, w wiekach patrzymy, tym więcej jest możliwości na interpretację, rozumienie. Tak samo było, wiesz, z całym judaizmem wcześniej. Że im on był mniej określony, tym bardziej skupiony na tym, na relacji Bóg i człowiek. Więc Boża mądrość, ona zakłada, że ja mogę być ustępliwy i mogę być łagodny. Że ktoś może mieć rację. Niekoniecznie ja. I wiecie, to nawet dotyczy po prostu takich świętych krów doktrynalnych, których często chrześcijanie nie wiedzą, co z tym począć, jak na przykład Trójca, prawda? Która po prostu nigdy takie słowo nie jest użyte w Biblii. Jak po prostu i wszelkich innych rzeczy, o których chrześcijanie kruszą kopię. Myślę, że mądrość Boża wskazuje na to, żeby po prostu ustąpić, żeby wycofać się i powiedzieć, nie, no dobra, będąc uczciwy, mogę się tego trzymać, ale mój jedyny argument, jaki mam, to jest taki, że to jest wiara moich ojców, praojców i prapraojców. Ale tak naprawdę argumentów już innych nie ma. Więc co? Więc mądrość Boża mówi mi, ustąp. I ja ustępuję. Tak? Wiesz. I to jest właśnie to, co niszczy Kościół, co niszczy wiarę, co niszczy chrześcijan. To jest mądrość, która nie chce ustąpić. Ziemia jest płaska i niech ktoś mi nie mówi, że jest kulą. Bo go spalimy. Objawimy naszą mądrość i wyższość nad nim. Ale się okazuje, że to można w inny sposób spojrzeć. Tak? I można czytać. I wiecie, ja teraz nie głoszę o tej Bożej mądrości, że mądrość Boża jest względna. To nic takiego nie jest napisane. Mądrość pochodzi od Boga. Amen? Jest tylko jedna prawda. Tą prawdą jest Jezus Chrystus. Cała prawda jest w Bogu. My zmierzamy wszyscy, jesteśmy na drodze. Tak? Więc jest prawda absolutna. To nie mówimy o takim czymś. Natomiast jeżeli po prostu jesteś prawdziwie mądry, to jesteś łagodny i ustępliwy. No i teraz jedźmy dalej. 4. Posłuszna, ustępliwa, uległa. Tak? Mądrość Boża jest posłuszna. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ktoś czegoś ode mnie oczekuje i jest to mój rodzic, tak? Dzieci, bądźcie posłuszne, czci ojca swego i matkę swoją, tak? Ulegajcie jedni drugim w miłości. W zborze, prawda? Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Szanujcie starszych ze względu na urząd, jaki sprawują. Tak, bo są waszymi przewodnikami, zdadzą sprawę, niech nie robią, niech swojej służby w zborze nie pełnią z przymusu, z goryczy, więc poddawajcie się wzajemnie. To jest Boża mądrość. Boża mądrość nie zawsze jest taka, że co? On będzie moim pastorem? Przecież ja studiowałem grekę klasyczną. A on co? On w technikum leśnym był. Magister inżynier leśnictwa, znalazł mi się rabbi. Ja tu hebrajski studiowałem w Jerozolimie. Tak? Widzicie, że to jest po prostu inne kompetencje. Dlatego na przykład denominacje chrześcijańskie, które kładą nacisk na edukację i od niej biorą autorytet jako najważniejszy, często mają bardzo wyedukowanych duchownych i chwała im za to. Nam by się przydało więcej mieć takich duchownych w naszych środowiskach. Ja też ciągle książki czytam. Ale widzimy, że przychodzi jakaś forma śmierci, przychodzi jakiś zastój, ponieważ nie ma tego, co pierwsze. Serce, relacja, poddanie się. Dalej. Mądrość, która przychodzi od Boga, wstępuje z góry, jest pełna miłosierdzia, pełna litości. To jest w ogóle niesamowite. Pełna litości. Mądrość pełna litości. Właśnie jaki po prostu, jaki zlepek. Jak to połączyć? My byśmy powiedzieli, mądrość to jest mądrość. Są mądrzy i są głupi. Są ci, co wiedzą, i ci, co nie wiedzą. Ci, co nie wiedzą, to nie wiedzą, a ci, co wiedzą, to wiedźmy. Po prostu. Ale Boża mądrość jest miłosierna, pełna litości. Pochyla się nad tym, który nie wie. Nie triumfuje nad tym, który nie wie. Jak ktoś nowy się pojawia, to jest też masakra w zborze, bo pojawia się człowiek nowo nawrócony i on po prostu nie potrafi wejść do wspólnoty. Bo czuję po prostu, że jest jakaś bariera między nim a tymi fachowcami, którzy tu siedzą. No się boi odezwać, bo... Aha, raz się odezwał. I wszyscy tak zrobili. Ho, ho, ho. I on już po prostu się drugi raz boi odezwać, bo znowu się ci Mikołaje objawią. Ho, 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 ho. Grupa domowa. Ale miłość Boża jest pełna litości, że jak czegoś nie wiem, to ja uznaję, że to jest w porządku, że ktoś coś nie wie. Ja to rozumiem. Ja pamiętam, ja też byłem w jego wieku duchowym, w jego wieku naturalnym. Korczak bardzo fajnie powiedział, tak? On powiedział, że nie ma po prostu dzieci. Nie ma dzieci, są ludzie. Tak? To nie jest tak, że spadaj mały. To jest pochylenie się nad tym, do tego miejsca, w którym ktoś jest, w którym ktoś może zrozumieć. Miłość, mądrość Boża, mądrość. Mądrość, nie miłość. Mądrość Boża jest pełna miłosierdzia, pełna litości. Mądrość. Halleluja, to jest niesamowite. Dalej. Pełna dobrych owoców, szlachetnych owoców. Tak? To jest to, co później jest opisane w tym kolejnym 18 wierszu, że owoc sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Czyli nie ma mądrości, jeżeli nie ma dobrych owoców, nie ma szlachetnych owoców tej mojej mądrości. Tak? Wiecie, mamy takie historie, słyszymy je w mediach, ludzie są właśnie tym zszokowani, że był jakiś profesor i on zamordował swoją żonę. Albo był jakiś po prostu terapeuta i nadużył swojej pozycji i wykorzystał seksualnie, nie wiem, kobietę czy dziecko. I wszyscy są po prostu wow, zbulwersowani. Dlaczego? Dlatego, że mądrość została zbyt wysoko wyniesiona, został jej nadany zbyt wysoki autorytet i przede wszystkim została źle zrozumiana. Wiecie, stopień naukowy, ilość przeczytanych książek, fachowość w jakiejś dziedzinie, ona nie ma żadnego znaczenia, dopóki nie ma dobrych owoców tego. Gdzie budowałem dom i bardzo różnych fachowców miałem. Można je podzielić właściwie na tych wszystkich fachowców na dwie grupy. Jedna grupa, wiecie, ktoś mi kiedyś powiedział, jak budujesz dom, to weź jedną firmę, niech ci wszystko od początku do końca zrobią, bo nie będą mi na kogo zwalać. Więc jedna grupa fachowców to są ci, którzy przychodzą. O, kto panu te ściany stawiał? Tu się okna prosto nie da wmontować. Prawda? Później przychodzi drugi, tynka szybko. Panie, kto panu te okna wstawiał? Teraz ja muszę tu z tynkiem dojechać do tych framuk. Tak? A później przychodzi malarz i mówi, panie, kogoś pan zatrudnił, żeby te tynki kładł. I po prostu jeden mądrzejszy od drugiego. Ale wiesz, jest druga grupa fachowców, którzy przychodzą i mówią, zrobimy. Ale wie pan, bo tutaj będzie trudno. Tak jak ktoś jest fachowcem, da sobie radę. Niech się pan nie martwi. Będzie pan zadowolony. Tak? Ale jakkolwiek, co to znaczy, cokolwiek to znaczy, będzie pan zadowolony, to ja jednak wolę tych. Niż tych po prostu, którzy jeszcze nie zaczęli roboty, a już wiem, że zadowolony nie będę, bo efekt ich pracy nie zależy od ich pracy, tylko od okoliczności. Pastorze, ja to liderem grupy domowej mógłbym być, spokojnie. Tylko czemu mi pastor tych takich ludzi dał na początek? No? Młody lider i taka grupa, że mi się liderem ode chce już być na całe życie. Kochani, też nie dostałem takiego super kościoła na początek. Jak zostawałem pastorem 20 lat temu. Taki super to się ma po 20 latach, jak wiem. Taki łatwy, kochający, przyjmujący swojego pastora. Ale tak nie było na początku. Widzisz, jeżeli jest mądrość, to jest ona pełna szlachetnych, dobrych owoców. Ona może zaowocować. Często ludzie właśnie tacy są po prostu na bzdyczeni po prostu. Wiecznie wkurzeni na wszystkich, że po prostu... Nikt mnie nie docenia, nikt nie rozumie, co ja wiem, a ja swoje wiem. Gdyby to ludzie się na mojej mądrości poznali, to w takich malinach nie siedzieli. Wiesz, to jest mądrość, która powoduje pychę i prowadzi do całkowitej bezużyteczności. To nie jest mądrość od Boga. Mądrość od Boga to jest taka, jak to ktoś powiedział, użyj to, co masz w miejscu, w którym teraz jesteś. To jest mądrość od Boga. Pamiętam, jak Michael Lundin uczył o służbie apostolskiej, parę razy tego słyszałem i to było właśnie bardzo, bardzo fajna jego ilustracja. U nikogo innego nie słyszałem tego nauczania na temat służby apostolskiej, tylko u niego. Ale on powiedział, że pasterze, on mówi, pasterze to są fachowcy. Fachowcy od przytulania, okazywania miłości. Pamiętacie, mieliśmy taki pastor Big Love na spektaklu na wiatrołapie z kwiatkami. Prawda? Więc on mówi, pasterz to jest profesjonalista, on wie jak ludzi, nikt się nie poczuje odrzucony. Prorok to też jest fachowiec, on słyszy od Boga. Przekazuje, jest precyzyjny, on wie. To są fachowcy, to są rzemieślnicy w swojej dziedzinie. Tak samo nauczyciel biblijny. On po prostu jest tak jak ten mały palec, nie ten kciuk. Tylko ten mały, on dotrze wszędzie, do każdego zakamarka. Wiesz, to jest fachowiec po prostu, nie? Czyli mamy proroka, mamy ewangelista, on sięgnie, on to jest ten, kto ma najdłuższe ręce i największe serce. I on każdego pozytywnie. Mówi, to są fachowcy, w swojej dziedzinie. Mówi, a on mówi, apostoł to jest amator we wszystkich dziedzinach. Mówi, bo amator, bo apostoł to przychodzi na jakieś miejsce i niczego nie potrafi zrobić dobrze, ale wszystko potrafi zrobić po trochu, dlatego może zacząć w dziewiczym terenie coś, co ci fachowcy by nie byli w stanie zacząć. Widzicie? I to jest prawda. To jest mądrość właśnie apostolska. Żeby zacząć z tym, co mam, tam, gdzie jestem, z tymi, których mam. Ja miałem coś takiego, jak zostałem pastorem i byłem zapraszany. I wtedy byłem pastorem, trochę byłem ewangelistą. Taki był trochę rozwój. I byłem zapraszany do jakiegoś zboru, ja stawałem przed tym zborem i mówię sobie, co ja tam mam im powiedzieć w ogóle? Przecież to wszystko do zmiany jest. Oni nawet nie przypominają mojego zboru, który jest taki, jak ma być. Bo on jest pewnym wzorcem. I to była moja męka. Dopiero później, w miarę rozwoju służby głoszenia, zacząłem kumać, że po prostu, że ja mogę wszędzie coś dać. Tylko muszę po prostu przestać się bulgotać. Jak ten indyk po prostu. Prawda? Prorok przychodzi i mówi, teraz będziemy mieli usługę, niech gra muzyka. Co? Weź ty nastrój, tą gitarę. Duch odchodzi normalnie. Apostoł przyjdzie i oni powiedzą, grać czy nie grać? No jak chcecie. Jak Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Więc szlachetny owoc, to jest ta mądrość. Kończymy. Wolna od względów ludzkich, niestronnicza, bezstronna. Tak? To jest ten siódmy punkt. Jest bardzo charakterystyczny. Tu w tym miejscu chciałem wam powiedzieć. Strzeż się przed zakwalifikowaniami i takimi pudełkami. Tak? To się wydaje czasami, że to ci daje mądrość. Ludzie pytają, a kto ty w ogóle jesteś? Jaka ta twoja wiara jest? Ja z dziećmi mam cały czas taką rozmowę. Moi dzieci na razie wiedzą, czym nasza wiara nie jest bardziej niż czym ona jest. Nie, nie, tato, nasza wiara nie jest taka wiara jak babci. To nie jest taka, nie. Jest inna, no inna. To, tato, ale to nasza wiara to jaka ona jest? I to jakieś śmieszne. Przemek ostatnio z moim szwagrem miał rozmowę na urodzinach babci. On mówi, o coś tam, on do niego wystartował. A czy chrześcijanin się tak zachowuje jak ty? Przemek mówi, no są różni chrześcijanie. I mówi, ja nie jestem takiej samej wiary, co ty, wujek. Wujka ścięło po prostu. Argumenty mu wypadły. Wszystkie.
Nie, odpowiedział. Chociaż jesteśmy chrześcijanami.
No, dobra. Jakoś tam się dobrze skończyło, że miałem ubaw po prostu, taki siedziałem i się trząsłem z radości. W każdym bądź razie, wiesz, ludzie pytają, kto ty? No ja jestem protestant. To jest takie... Murek i na murek flinta. Po prostu, jak już jestem protestant, to już wiem, skąd strzelam, dokąd i jaką amunicję. Ja to słyszałem, że wiesz, ten Luther, to on się zakochał w tej zakonnicy. Ci dam za kozie! Prawda historyczna jest taka, że on najpierw wszystkich swoich księży i wszystkie swoje zakonnice wyswatał, a on ostatni, z tą ostatnią zakonnicą, której nikt nie chciał, się ożenił. Taka jest prawda historyczna. Przyrżnął katolikowi. A w papieża wierzycie? Murek na murek karabin. Ja to staram się właśnie w takich rozmowach zawsze jakoś inaczej, szczególnie teraz, jak w internecie jestem trochę aktywny. Kochany, ja wszystko wierzę. A w Benedykta XVI wierzysz? Ja wierzę w niego. To jest jedyny papież z trzech, których pamiętam, Paweł VI, Jan Paweł II i ten trzeci. Ten trzeci najbardziej do mnie przemawia. Mówi najprostszym językiem. Jest uporządkowany. Ciekawe dlaczego. Czuję jakąś jedność z tym gościem. Ostatnio wystartował na Twitterze. Od razu napisałem. To mi się podoba, napisałem. Jakiś ksiądz, który jest tam moim znajomym, mówi, no, podobałeś tego, dawaj. Zacząłem rozmowę. Ja wierzę w tyle rzeczy. Więcej rzeczy wierzę, niż mój zbór wierzy. Wierzę w Benedykta XVI. Wiesz, jeżeli nie zamykasz się w tym miejscu, wiesz, bo tu są względy ludzkie, stronniczość, tak? Względy ludzkie i stronniczość, czyli punktem wyjścia do głupoty, a nie do mądrości Bożej, jest określenie się, do kogo ja należę i bycie lojalna jestem w obrębie tego swojego po prostu kartonika, w którym siedzę. I teraz ja to czuję, że my trochę błądzimy, no ale... Ale no, nie będę zdrajca. A ty z nimi? Tak. Wiesz, nie bądź z nimi. Prawdziwa mądrość, która jest od Boga, nie jest stronnicza. Nie jesteśmy politykami. A podobno ten wasz prezes, to on coś tam... W środku. No to była kicha. Faktycznie, po co on zrobił? Proszę pana. To jest mądrość stronnicza. Musimy trzymać swój obóz. Musimy trzymać swoją doktrynę. To wy jacy jesteśmy? My jesteśmy protestanci... z wielkiej rodziny kościołów poprotestanckich, nurtu charyzmatycznego, który rozpoczął się na początku XX wieku ruchem zielonoświątkowym. My jesteśmy tak zwana trzecia fala. I wszystko jest po prostu je. I teraz tylko strzelać. To w co wy wierzycie, w co nie wierzycie? Pytaj. Bez sensu. Bez sensu. Bo się okazuje... Zresztą kiedyś napisałem, zacytowałem świętą Teresę w internecie. Tak mi się podobał ten tekst, który ona tam napisała gdzieś. I teraz mówi taka znajoma katoliczka. Czemu nie podpisałeś, kogo cytujesz? Wiesz, no nie podpisałem, bo chciałem, bo tekst był naprawdę dobry. I gdybym go podpisał, to ci stronnicy protestanccy by nie przeczytali. Jeszcze by mi dowalili, że kogo ja cytuję. Ale mądrość Boża jest bezstronna. Różni ludzie mogą mówić prawdę. Nawet diabeł czasami mówi prawdę. Oczywiście on ma cel taki, żeby nas ukłamać. Tak? Dlaczego fałszywa moneta jest tak niebezpieczna? Czy banknot fałszywy? Bo jest podobny do prawdziwego. Tak? Ale na pewno wolna od względów ludzkich. I ostatnie, wolna od obłudy. Nieobłudna, mądrość, która przychodzi z góry. Tak? Czyli po prostu nie używam tego, co wiem, tego, jak rzeczy rozumiem, żeby po prostu ocalić siebie, odnieść zwycięstwo dla siebie, pokonać innych, żeby wyargumentować. Ludzie przychodzą i mówią, ale ty niedobry człowiek jesteś. A ty w tym momencie mądrość, która jest obłudna, a ty to dobry? Albo tak, niedobry, ale z łaski zbawiony. To jest obłuda. Na zasadzie po prostu cała ta mądrość zaprzęgnięta do tego, żeby się obronić, pozostać na swojej pozycji. Prawdziwa mądrość, ona jest po prostu, jest jak miłość, jest otwarta.
Szczera.
Amen. Zbyszek zaczął pomału już łapać. Amen. Nie jest obłudna. No? Prawdziwa mądrość, która przychodzi od Boga. Halleluja. Także mądrość z góry. Mądrość od Boga. Sofia. Pamiętacie Sofię? Która tu była na początku kazania?
Tak.
To jest mądrość od Boga. No? Nie ma togi. Nie ma grubych ksiąg. Przykurzonej czapki. Grubych okularów. Jedne do czytania na łańcuszku, drugie do wielkiego, gęsiego pióra, jak maczuga. Nie, mądrość, która przychodzi od Boga, jest właśnie taka. Czysta, potem usposobiona pokojowo, łagodna, uległa, posłuszna, pełna litości, miłosierdzia, szlachetnych, dobrych owoców, bezstronna, nieobłudna. Owoc sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią i wszyscy powiedzieli
amen.
Amen. Stańmy razem. Chciałbym jeszcze się popisywać swoją mądrością. Ale kiermasz jest ważniejszy dzisiaj. Halleluja. Dobrze, módlmy się. Połóż rękę sobie na głowie, jedną. I powiedz, Ojcze, powiedzmy razem, Ojcze, będzie nam raźniej. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją mądrość, która zstępuje od Ciebie, z góry. Dziękuję Ci, że ona jest czysta, że jest pełna pokoju, pełna łagodności, posłuszeństwa, miłosierdzia, dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. Ojcze, dziękuję Ci, że w Tobie mogę być prawdziwie mądrym. Amen. Panie Jezu, ja błogosławię każdą osobę, która słuchała tego słowa. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty wylejesz na nas mądrość, szczególnie w relacjach z innymi ludźmi, w relacjach z naszymi bliskimi, w relacjach w Kościele. Dziękuję Ci, Ojcze, za ten błogosławiony czas świąt, który jest przed nami. Dziękuję Ci, że On będzie błogosławiony, cokolwiek będziemy czynić i gdziekolwiek będziemy spędzać czas. Ojcze, dziękuję Ci za Kościół, który jest wspólnotą ludzi prawdziwie mądrych, mądrych przez mądrość Bożą, która przychodzi od Boga. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty nas uczysz tego, czego żaden człowiek nie może nas nauczyć. Dziękuję, że Ty dotykasz naszych serc i poszerzasz nasze serca. W imieniu Jezusa. Wszyscy powiedzieli amen. Dobrze, weźcie teraz koperty. Jeżeli nie macie, ja sobie przygotowałem dzisiaj dwie. Będziemy zbierać teraz ofiarę miłości dla Wioli Dąbrowskiej na jej misję w Rwandzie. Więc możesz jeszcze przekazać, możesz się przyłączyć, czy to poprzez deklarację, czy przez przekazanie. Proszę nie wychodź, jeszcze się pomodlimy chwilę o nią. Halleluja. Jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem tej mądrości. Myślę, że to jest bardzo ważne. Wielu z nas uważa się, że my właściwie siebie oceniamy. Na przykład, ja wiem, kim jestem, ktoś powie. Ja wiem, kim jestem. Powiem ci, jeżeli cię to nie, ta wiedza cię nie podnosi, jeżeli ona cię nie zachęca, wiedza na twój własny temat nie podnosi cię, nie zachęca, nie błogosławi cię, to nie jest to mądrość, która zstępuje z góry. To znaczy, że jeszcze mądry nie jesteś na swój temat. Że to, co o sobie wiesz, nie jest wystarczająco mądre. Jeżeli masz mądrość, która przychodzi z nieba, która jest na twój temat, to jest mądrość, która cię podnosi, zachęca, wywyższa, uruchamia. To jest prawdziwa mądrość. Amen.